proszę Państwa, obiecywaliśmy tuż po 10 rozmowę o ptakach, ale Państwa chyba troszkę zaskoczymy. Kamil Szczepka, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Biolog, ale też geolog ze specjalnością paleontologia. I tak sobie myślę, że czy tutaj będziemy szukać jakichś połączeń między ptakami, a tym, co w przeszłości?
No ależ oczywiście, bo w sumie ptaki, dinozaury to niemalże jedno. Ptaki pochodzą wprost od dinozaurów. To są tak jakby dzisiejsze dinozaury.
No to dlaczego my mamy takie wyobrażenie, że to są wielkie potwory, które chciały nas zjeść i raczej myślimy o gadach, aniżeli o ptakach?
No bo jak myślimy o dinozaurach, to właśnie pierwsze na myśl przychodzą nam te wielkie, zwłaszcza dinozaury drapieżne albo sauropody o długich szyjach, ale tymczasem ta różnorodność świata dinozaurów była bardzo, bardzo duża, a ptaki pochodzą od małych teropodów, czyli małych dinozaurów drapieżnych. One w pewnym momencie w okresie jurajskim zaczynały coraz częściej zaglądać na drzewa, ich skóra powoli pokrywała się piórami i tak przez miliony, miliony, miliony lat stały się ptakami.
Stały się takimi wróbelkami naszymi.
Tak, one przetrwały wymieranie i są obecne z nami do dzisiaj.
Jak się obserwuje w takim razie ptaki? Poza przyjemnością wielką, ale co zrobić, żeby je zobaczyć, zwłaszcza w mieście? Bo wydaje się, że jesteśmy nimi otoczeni.
Wstać wcześniej rano przede wszystkim.
O, proszę Państwa, wyzwanie.
To zawsze idzie w parze, ale też o wiele łatwiej obserwować ptaki zimą niż latem, wiosną. Zimą nie ma liści na drzewach i łatwiej dostrzeżemy je skaczące gdzieś tam między gałązkami.
No to same wyzwania. Nie dość, że wcześniej rano, to jeszcze kiedy naokoło jest zimno i w ogóle jest nam nieprzyjemnie, ale rozumiem, że warto.
Warto, jak najbardziej warto. W Polsce mamy 474 gatunki ptaków, więc są osoby, które prześcigały się w tym, kto zobaczy tych gatunków więcej.
Właśnie, jak to jest z tymi listami? Czy to jest już sport, czy to jest realne zainteresowanie ptakami? To zbieranie,
taka
odhaczanie na liście.
Taka rywalizacja i zainteresowanie na raz.
No dobrze. Przejdźmy w takim razie do tego, że jesteśmy w mieście, jesteśmy w Krakowie. Bardzo dużo osób podkreśla, że tych ptaków jest faktycznie mnóstwo wokół nas i że warto przyglądnąć się temu, jakie ptaki mamy za oknem. Więc jeśli pomyślimy w ogóle o tym, że chcemy zacząć przygodę z ptakami, to od czego w ogóle zacząć? Od wyjrzenia przez okno?
Od wyjrzenia przez okno, od kupna lornetki. O. Najlepiej o przybliżeniu około 10-12 razy.
Bo to już jest odpowiedź.
Taka lorneta daje nam dobre przybliżenie, ale równocześnie aż tak nie trzęsie nam się obraz. I łatwiej nam kogoś tam w tych liściach zaobserwować.
I najpewniej ptaki, jak powiedział pan, już jestem troszkę mądrzejsza, jak powiedział pan przed wejściem na antenę, łatwiej ptaki usłyszeć niż zobaczyć.
Tak, zdecydowanie. Przynajmniej niektóre.
A co nam to umożliwia? Bo z kolei wydaje mi się, że dużo łatwiej rozpoznać ptaka, kiedy go zobaczymy i już jesteśmy w stanie porównać na przykład z obrazem w atlasie, który mamy w domu, aniżeli sprawdzić, kto do nas mówi zza okna.
No tak, ale czasem nie mamy innego wyjścia, bo niektóre z nich są tak skryte, albo tak małe, że no dostrzeżenie ich w tych liściach to stanowi nie lada wyzwanie. Więc też można zacząć od nauczenia się przynajmniej kilku tych najbardziej charakterystycznych głosów. My w mieście słyszymy najczęściej sikorkę bogatkę. To jest bardzo charakterystyczny śpiew, obecny już od końca lutego i też bardzo często słyszymy kosy. Czasem taki typowy świergo to są właśnie kosy, ewentualnie też wydają dźwięki takie podobne do cykania.
Podobne do cykania. Próbuję znaleźć w głowie jakieś wspomnienie.
I to są też takie, najczęściej widzimy, bo te kosy nam towarzyszą wszędzie. Gdzieś między blokami, w trawie, między drzewami sobie tam kicają, szukają owadu, ślimaków, jakichś resztek owoców. Więc łatwo je zobaczyć.
No dobrze. O której godzinie w takim razie wstajemy, żeby podsłuchać pierwszych śpiewaków?
O, to już bardzo wcześnie. Generalnie około tak godziny przed wschodem słońca. Czyli wiosną będzie to już przed 4 rano. I takimi pierwszymi ptakami, które wtedy śpiewają, to będzie właśnie kos, to będzie rudzik, to będą drozdy. I tutaj trzeba też zadać sobie pytanie, dlaczego te ptaki tak wcześnie śpiewają? Dlaczego tak wcześnie zaczynają? Bo to jest taka pora, kiedy jeszcze jest dosyć ciemno, dopiero się rozjaśnia. Jest za ciemno, żeby chwytać owady, które są głównym składnikiem diety ptaków wiosną. Nie można polować, no więc można ten czas wykorzystać, żeby się spodobać samiczkom. Można zaśpiewać, im ładniej, tym lepiej. Podobamy się samiczkom. Dajemy też znać, że mamy bardzo dobre terytorium, bogate w pożywienie, najedliśmy się wieczorem bardzo dobrze i mamy siłę, żeby śpiewać. Więc to jest to podstawa tego śpiewu właśnie porannego. To pokazanie się od jak najlepszej strony.
A czy w takim razie różni się miejsce pobytu ptaków, jeśli chodzi o początek śpiewu? Bo zastanawiam się, czy na przykład robimy trochę zamieszania, kiedy mówimy o ptakach żyjących w mieście, a tych samych ptakach, które na przykład żyją poza obszarem miejskim.
Znaczy, czy tutaj będą różnice z tego powodu, że w mieście mamy zanieczyszczenie światłem. Światła ulic, to wszystko wpływa na to, że ptaki zaczynają być aktywne wcześniej i są aktywne dłużej. Mhm. Bo później wieczorem one znowu też zaczynają śpiewać i często śpiewają nierzadko do godziny 22, 23. I tutaj też polecam, aby tak wieczorem po godzinie 19, 20, zwłaszcza słoneczny dzień, wyjrzeć przez okno, to jest słychać piski. Latają bardzo szybko pewne ptaki i popiskują. To są jeżyki. Najszybsze ptaki na świecie. Najszybsze, jeśli chodzi o lot. Tak, zwykły lot z machaniem skrzydłami. Nie mówimy o pikujących w dół sokołach. Mhm. Jeżyki, najszybsze ptaki na świecie, właśnie świetnie obserwuje je się po 19, po 20. Chwytają owady w locie, właśnie latając między blokami.
O jakich prędkościach mówimy?
200 km na godzinę.
No to szalone.
Tak, szalone. To jest prędkość, one osiągają właśnie też lecąc daleko, daleko na zimowiska, aż do południowej Afryki. To są migranci dalekodystansowi i to też niesamowite ptaki, to są rekordziści chyba pod wszystkimi względami, bo nie tylko osiągają tą prędkość 200 km na godzinę, ale też śpią podczas lotu.
O proszę.
To jest coś, to nie jest jak nasz sen, to jest coś bardziej na zasadzie, aby jedna półkula głowy spała, a druga pracowała.
Taka regeneracja w trakcie lotu?
Coś w tym stylu. To nie jest do końca zbadane. Mało jeszcze o tym wiemy. Że o ludzkim śnie tak naprawdę nie wiemy zbyt dużo. Ale tutaj jeżyk jeszcze jest rekordzistą, jeśli chodzi o oddalenie się od gniazda. On potrafi swoje pisklęta zostawić na kilka dni i oddalić się w poszukiwaniu owadów na odległość nawet 300 km.
Co ryzykuje, zostawiając...
Nic nie ryzykuje. Raczej nic. Te pisklęta jeżyka są do tego przystosowane. One nawet kilka dni mogą wytrzymać.
Niebywałe.
Więc jeśli pogoda w Małopolsce jest zła, to taki jeżyk z Krakowa może polecieć w ogóle ze Warszawy na upolowanie owadów i wróci szybciutko do Krakowa.
Włóczy kije.
Prędkość szybkiego pociągu.
Niesamowite. No więc mamy jeżyki.
Jeżyki to wieczorem, tak.
To wieczorem. To wróćmy do tych poranków.
Tak, czyli zaczęliśmy od kosa.
Tak, zacznijmy chronologię w takim razie. Proszę sobie tam notować, proszę państwa.
Czy to nie jest tak, że ptaki mają zegarek na skrzydłony, patrz, o, teraz jest moja pora, teraz ja muszę śpiewać.
Ale my mamy, który może nam to pomóc, przynajmniej na początku.
Mniej więcej.
I co dalej?
Czy tak, zacznijmy. Drost, rudzik, kost, te najporaniejsze. Następnie w okolicach już samego wschodu słońca będzie się odzywać bogatka. To jest ten głos, który my chyba najbardziej będziemy kojarzyć. Titu, titu, titu. Nawet przez cały dzień i nawet w styczniu, nawet w grudniu wystarczy jeden słoneczny dzień i ta bogatka już nam śpiewa. I razem z nią też się będzie odzywać na przykład zięba. A później, już tak w okolicach 7, 8 rano...
To już jest przystępna godzina, tak? To tak, ja się uruchamiam.
To już większość teraz, już wtedy jest uruchomionych wyspanych. I wtedy śpiewa dzwoniec, pojawiają się też wszystkie niemalże głosy. I tam więcej do tej godziny 8, 9 i potem te ptaki cichną. Zwłaszcza w gorący dzień robi się cisza, one już się najadły porannie, zapadają sobie taki właśnie dzienny spoczynek.
No to proszę państwa, my też na krótką siestę się teraz wybierzemy, muzyczną w dodatku, i za moment wracamy na antenę Radia Kraków i będziemy rozmawiać dalej o tym, co słyszymy za oknem, no i kogo być może zauważymy. Wracamy, proszę państwa, do rozmowy o tym, co słyszymy i kogo podglądamy. Kamil Szczepka wciąż w studiu Radia Kraków. Na chwilę opuścimy miasto, skoro przeanalizowaliśmy sobie to, kto nam może wyśpiewywać niekoniecznie melodię za oknem, to wybierzemy się nad jezioro, ponieważ tam sprawa...
Tam już śpiewa zupełnie ktoś inny.
A właśnie, a kto nam tam śpiewa nad tym jeziorem?
No na przykład jakbyśmy byli na jeziorem Rakutowskim, rezerwat Błota Rakutowskie, daleko Włocławka, to jest to jedno z miejsc, gdzie obecna jest największa liczba żurawi. I ten klangor żurawi, ten niesamowity klangor żurawi budzi już wszystkich o 4 rano. Tam potrafi być w jednym momencie 3-4 tysiące tych ptaków.
To jest nieprawdopodobna liczba.
Tak, to jest jedno z największych zgromadzeń żurawi w Polsce. Ale też jak jesteśmy nad jeziorami, to często możemy usłyszeć taki dźwięk, jakby ktoś dmuchał w pustą butelkę. I to nie będzie żadne dmuchanie w butelkę, tylko to będzie bąk.
O proszę.
Będzie bąk, ptak, który żyje w trzcinach i świetnie tą trzcinę udaje. Kiedy jest zagrożony, dostaje pionowo ziobem do góry i nie można go zupełnie na tle roślinności zobaczyć. Tak świetnie się maskuje.
Czyli to jest de facto taki element obronny, czyli śpiew tak. może również, znaczy śpiew,
on się
dźwięki
maskuje,
temu
on się
mogą służyć.
Wygodnym, ale ten dźwięk właśnie niesie się po tafli wody, więc nasłuchujmy nad jeziorami Bąka. Bardzo łatwo rozpoznać.
A może zatrzymajmy się jeszcze na chwilę, bo powiedział pan już o tym, że panowie się popisują i śpiewają po to, żeby pokazać panią, że są fajni. Wiadomo, proszę państwa, znamy ten schemat. Teraz mamy sytuację maskowania. Czy są jeszcze jakieś powody śpiewu ptaków, czy wydawania przez nich dźwięków po prostu?
Tak, drugim takim powodem będzie utrzymanie swojego terytorium. Ptak śpiewa, daje wszystkim sąsiadom do zrozumienia, że to terytorium jest zajęte. I tutaj też pojawia się ten poranny śpiew, że codziennie rano przypominają wszystkim rywalom dookoła, ten skrawek już jest mój, ten skrawek
tutaj nie
jest
zdajowym,
tutaj się proszę mi nie zbliżać, bo ja tutaj cały czas rządzę. To są takie dwa podstawowe powody.
Czyli terytorium?
Terytorium i chęć przypodobania się samiczkom.
No dobrze, wróćmy jeszcze nad jezioro. Kogo jeszcze podsłuchujemy?
No na przykład darkacza.
Darkacz.
Darkacze na takich wilgotnych łąkach.
Ale ładnie brzmią?
Dosyć zależy, komu, o kim mówimy. Jednym się podoba, innym mniej. Ale jeśli chodzi o takie głosy, które mogą nas zmylić, tutaj na chwileczkę odbijemy w stronę i lasów, i miast z powrotem, bo chciałbym parę słów powiedzieć o sójce. Sójka to jest bardzo ciekawy ptak. To jest chyba najbardziej kolorowy ptak z rodziny krukowatych. Często można sójkę zobaczyć, jak przelatuje między blokami. Słyszymy jej skrzeczenie, bo sójka głównie skrzeczy, ale sójka świetnie udaje inne ptaki. Zwłaszcza ptaki drapieżne. Robi to, żeby odstraszyć też inne ptaki, odstraszyć wrogów. Udajemy drapieżnika i wszyscy uciekają.
A wiemy, jak wiele ptaków może naśladować sójka?
Co najmniej kilka. I to też jest ptak, który no, nie gorzej niż wiewiórka chomikuje jedzenie na zimę, bo sójka potrafi w kilkuset miejscach ukryć kilkaset różnych nasion. Oczywiście w większości potem zapomni i rozsieje przy okazji drzewa, no ale jest niczym wiewiórka.
Czyli taka sójka spryciulka.
Tak, sójka spryciulka. W ogóle sójki też, to jest taka ciekawostka, to są ptaki, które w miastach pojawiły się dopiero około 30 lat temu.
To niedawno.
Niedawno. Podobna historia była z kosami. My dzisiaj te kosy widzimy wszędzie, jak skaczą sobie.
No tak, oswojone
gatunek.
Ale
kosy zawitały do miast w latach 80., 90. XIX wieku.
To czyli są dwa nie przykłady, mamy długiej wspólnej historii.
Nie. To są dwa przykłady ptaków, które jakby zmieniły swoje siedliska, opanowały nowe siedliska, wkroczyły z lasów do właśnie najpierw parków podmiejskich, a potem już zadomowiły się na stałe w centrach miast.
Ale to była kwestia pożywienia, czy tego, że to my zagarnialiśmy po prostu ich teren
wszystkie.
I to było ich...
Myślę, że po prostu odkryły, że takie parki też są świetnymi miejscami do życia, też można tutaj znaleźć coś do jedzenia. Więc jak tylko pojawia się nowa, fajna nisza, no to życie nie znosi próżni. One natychmiast to nowe miejsce dla siebie już zagarniają.
A powiedział pan o tym, że nie zawsze wszystkim nam ten śpiew się podoba, czy te dźwięki, które słyszymy, są dla nas przyjemne. Równocześnie jest ten mit o tym, że uwielbiamy śpiew ptaków, że on nas koi, że jest bardzo pożądany. No właśnie, ale tak jest, skoro bywają jednak drażniące.
No, różne osoby są, prawda? Ale wydaje mi się, że no większość z nas lubi śpiew ptaków. No trudno sobie wyobrazić kogoś, kto wstaje rano i mówi, fej, jak ptaki śpiewają, prawda?
Tak, ojej, znowu.
Ale też wydaje mi się, że nie każdy lubi na przykład puścić sobie śpiew ptaków do pracy, gdzieś z komputera. Otóż jednak jest coś innego. Jednak ten naturalny śpiew, kiedy otworzymy okno, czy jesteśmy na wakacjach, wyjdziemy przed dom, ten naturalny śpiew to jednak jest coś zupełnie innego, niż taki puszczony gdzieś jako tło do pracy.
Nie A czy on na nas jakoś wpływa?
Dowiedziono, że tak, że to jest jednak działanie uspokajające.
Ale tylko uspokajające?
Dla większości chyba tylko.
Dla większości tylko.
Zależy, że jaki głos. No nie każdy lubi gruchanie gołębia.
Jesteśmy w Krakowie, uważajmy
tak,
na słowa.
Uważajmy na to, co mówimy. Drażliwy. No i nie każdy z nas będzie na przykład było skrzeszenie sroki, prawda?
No to prawda. Ja akurat jestem, ja bardzo lubię gołębie, w związku z tym z lubością je obserwuję i nawet jestem podobno jedną z nielicznych osób, jak żartowała moja koleżanka, która widziała małego gołębia, ponieważ pozwoliłam towarzystwu się rozmnażać na balkonie, więc byłam akuszerką. Także proszę państwa, jeśli narzekacie na liczbę gołębi, to mogłam do tego dołożyć w ubiegłym roku po prostu 3 grosze. Jeżeli jesteśmy przy śpiewie, to jak jest w ogóle z umiejętnością śpiewu czy wydawania dźwięków przez ptaki? Czy to jest tak, że one się wykluwają i już śpiewają? Czy jednak to jest umiejętność, którą nabywa się w trakcie dorastania?
Nie, to jest tak. Ptaki nie wykluwają się i od razu potrafią śpiewać. One muszą się tego nauczyć i uczą się w ciągu najczęściej 3 pierwszych miesięcy swojego życia. Prawdopodobnie wykluwają się z pewnym wzorcem ogólnym tego śpiewu, ale jednak muszą się tego nauczyć. Jeśli odizolujemy takie pisklęta, to one najprawdopodobniej tego śpiewu się nie nauczą.
Możemy to porównać do naszej...
Do nauki języków.
Mhm. Właśnie. To już mnie pan wyprzedził. Dobrze. Gość mnie wyprzedza, proszę państwa, czyli czas na przerwę. I za moment jeszcze raz usłyszycie nas państwo w Radiu Kraków, także proszę nie regulować odbiorników. Kamil Szczepka w studiu Radia Kraków i my wciąż próbujemy się przysłuchiwać. Co prawda jesteśmy w pomieszczeniu, w którym nic nie słychać poza nami, ale myślę, że jak tylko wyjdę na zewnątrz, to zacznę się zastanawiać, co może mnie otaczać, czy to jest jeszcze czas, żeby coś mnie otaczało. Ale chciałabym zapytać, jak ptaki śpiewają w przeróżnych miejscach? Jak jest na łące na przykład, jak jest w lesie, jak jest w mieście?
Troszeczkę inaczej będą śpiewać w lesie, troszeczkę inaczej na łące. Na terenie otwartym te piosenki będą przeważnie krótsze, a w lesie dłuższe, bo chodzi o to, że jeśli ptak w lesie śpiewałby krótkie piosenki, to echo, tej odbicie od liści, od wszystkiego sprawiałoby, że ta piosenka byłaby bardzo zaburzona, nie do rozpoznania. Więc one śpiewają wtedy łagodniej, dłużej, a na łące mogą sobie pozwolić właśnie na bardziej takie krótkie zaśpiewy. I też są różnice, czy śpiewają w mieście, czy poza miastem, bo my w mieście mamy wokół siebie przeważnie dźwięki takie niższe, o niższych częstotliwościach, dlatego ptaki wchodzą w wyższe rejestry, żeby ponad ten miejski zgiełk się przebić.
Czyli po prostu trochę
luki.
Utrudniamy życie.
Takie luki w dźwiękach wykorzystują. Mhm. Tak samo w miastach każdy samiec wyczekuje na przerwę w koncercie innych, żeby te dźwięki na siebie się nie nakładały, tylko każdy czeka na lukę i wtedy zaczyna swoją piosenkę.
Już miałam nadzieję na jakąś opowieść o tym, że powinniśmy się uczyć kultury po prostu, wypowiedzi na przykład i od ptaków, ale jednak nie, czyli jednak to nie. Tylko luka.
Ale też jest taka jedna ciekawostka sprzed kilku lat. Robiono badania śpiewu ptaków w San Francisco w okresie lockdownu i po nim. I okazało się, że wtedy, kiedy na ulicach w San Francisco był mniejszy ruch, był mniejszy hałas, to ptaki też śpiewały ciszej, bo nie musiały być aż tak głośne, wystarczał o wiele cichszy śpiew. Mówię, to jest zaskakujące też, że małe ptaki potrafią takie głośne dźwięki z siebie wydawać. To się wiąże z ich budową anatomiczną.
Czy są jakieś granice w takim razie? Bo wyobrażam sobie sytuację, kiedy na przykład jest nagrywany Nowy Jork i że jest to nieprawdopodobny hałas cały czas, w którym funkcjonujemy. Zresztą o tym zanieczyszczeniu dźwiękiem coraz częściej i coraz głośniej się mówi. Dokładnie. No i teraz pytanie, co się dzieje z ptakami w takich okolicznościach? No bo jeżeli już są na jakimś poziomie, kiedy się eksploatują, ponieważ muszą wydawać głośniej dźwięki, to czy jest gdzieś jakaś granica w takim
granica
razie?
Granica jest, ale one przede wszystkim będą raczej szukać tych cichszych miejsc. Jeśli już ten hałas będzie zbyt duży, to nie będą się tam osiedlać. Taką granicą dźwiękową jest około 110 decybeli. Tyle są w stanie wydać siebie małe ptaki, bo ogólnie głos u ptaków powstaje troszkę inny sposób niż u ssaków. Ptaki nie mają strun głosowych. U nich ten dźwięk powstaje w krtani tylnej. Nazwano inaczej syrinksem, to jest narząd głosowy ptaków, znajduje się u podstawy tchawicy. Mhm. Takie umiejscowienie sprawia, że powietrze wlatujące z płuc ma o wiele większą energię. Stąd taki mały, kilkugramowy ptak, bo najmniejszy ptak w Polsce, czy misi królik, on waży tyle, co malutka kostka czekolady. I taki malutki ptak jest ciebie w stanie wydać jednak ponad 100 decybeli czasem.
Niektórzy by powiedzieli, że małe psy też potrafią zrobić sporo zamieszania. Psy raz drobnych. No dobrze. Mamy... A inaczej, ile jest... czy możemy powiedzieć, ile jest gatunków na przykład ptaków w Krakowie? Czy mamy tutaj jakieś dane?
Około, że jeśli byśmy poszli na spacer, na przykład do parków nadrzeżnych czy na łąki pod Krakowem, to możemy zaobserwować 40, 45 do 50 gatunków ptaków. A jeśli byśmy pochodzili kilka razy, to myślę, że dobijemy do 80 gatunków.
To bardzo dużo.
Bardzo dużo. A jeśli wyjdziemy tak na spacer, po prostu między bloki, dobrze poobserwujemy, dobrze się przysłuchamy, to myślę, że te 20 też bez problemu nam się tam znajdzie.
A bywają jakieś zaskoczenia? Czy jakieś gatunki nam się tutaj przyplątały? Raczej nie.
Raczej nie. W miastach nie. To raczej na terenach otwartych.
No to podsumujmy. Na pewno musimy nadstawić ucha jednego tak, i drugiego, żeby tak, usłyszeć. Tak. Wstać wcześnie rano, przypominam. Najlepiej zimą. Tutaj wyposażyć się w lornetkę. Co dalej? Bo jeśli chodzi o samo słuchanie, no to zakładam, że nic więcej nie potrzebujemy, ale dobrze chyba jednak wiedzieć, kogo podglądamy,
tak,
jeśli nam się uda
dobry
zobaczyć.
Dobry przewodnik do rozpoznawania ptaków. Mm-hmm. Są fajne przewodniki na rynku obecne, gdzie mamy nie tylko gatunki ptaków same, ale też ich pierzenia. Mm-hmm. Jak wyglądają w szacie godowej, jak wyglądają w szacie spoczynkowej, bo nie każdy wie, jednak te ptaki potrafią się między sobą znacznie różnić zimą i latem. Na przykład mewa śmieszka, ta pospolita mewa, którą my widzimy nad Wisłą, ona ma czarną głowę tylko w okresie godowym. Poza okresem godowym w szacie spoczynkowej ta głowa nie jest czarna.
Czyli już nam robią
tak,
zamieszanie.
Taka bardzo widoczna zmiana. Niektóre są bardziej symboliczne.
Podpytam jeszcze o aplikację, bo rozmawialiśmy, mm-hmm. Proszę Państwa, przed włączeniem mikrofonów, ale to jest akurat element, który gdzieś u mnie pojawił się na domowy użytek, że tak powiem. No i pytanie, czy jest sens posługiwać się choćby na początku takiej przygody aplikacją?
Ja sprawdzałem kilka razy tę aplikację, ale niestety tutaj skuteczność wydaje mi się, że jest poniżej 10%.
Czyli nie ma sensu.
Raczej nie ma sensu. Może do tych takich najbardziej wyrazistych ptaków, jak sikorka bogatka czy trznadel. O, po trznadla to jest właśnie też ciekawe. Trznadel zainspirował najprawdopodobniej Ludwika van Beethovena do stworzenia Piątej Symfonii. Tam wyraźnie go na początku słychać i trznadel to jest ptak, którego słyszymy przez cały dzień. Mm-hmm. I tego typu ptaki, jak właśnie trznadel czy bogatka, ta aplikacja nam rozpozna bez problemu, ale takie ptaki, które mają bardziej złożone piosenki, to już będzie kłopot.
Piosenki. To jeszcze muszę o to podpytać. Mhm. Zawsze tak mówimy o tym, co słyszymy. Piosenki ptaków, czy to jest najłatwiejszy opis tego, co słyszymy?
Bo możemy podzielić te głosy ptaków na bardziej taki śpiew i na wołanie. Śpiew to właśnie będą te piosenki dla samiczek, czy takie piosenki określające terytorium, ten śpiew, a z kolei wołanie to będzie na przykład wołanie ostrzegawcze, krótkie, ostrzegamy się przed drapieżnikami. Mm-hmm. Więc takie dwa tutaj podstawowe podziały można prowadzić, czyli śpiew i piosenki oraz z drugiej strony krótkie wołania.
Ja mam wrażenie, że kiedy się zaczyna rozmawiać o ptakach, to otwiera się takie wielkie drzwi i absolutnie nie wie się, co się za nimi znajdzie. Więc trochę pracy przed nami, jeśli chcemy zacząć taką przygodę. Tak, temat rzeka. Ale myślę, że odrobina wiedzy i ciekawości tego, co blisko nas, nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła, więc być może okres wakacyjny będzie początkiem takiej przygody. Kto wie? Kamil Szczepka, proszę Państwa, w studiu Radia Kraków. Do usłyszenia i dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.